Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, które to działa na zasadach organizacji porządku publicznego. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
To jest podcast audycji Dzień Dobry w radiopraga.pl. Zapraszamy.
Kasia Daniluk z wydawnictwa Czarne, która już jest na łączach, już jest zwarta i gotowa, by nam o tych książkach poopowiadać. Jak widzę, przygotowała nam trzy tytuły i ja zapytam ją oczywiście, czy witaj Kasiu, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Zapytam cię przede wszystkim o książkę, która co roku właściwie wychodzi sporo tytułów poświęconych tymże tematom związanym z powstaniem warszawskim. Ale jedno, co mnie w tym przypadku zaciekawiło, to wydawca. Mhm. Opowiedz proszę coś więcej na temat książki, o której wspomniałem.
Tak, nie pominęłam tutaj książki o powstaniu warszawskim, dlatego, bo dzisiaj jest rocznica wybuchu powstania warszawskiego. W związku z tym uważam, że to jest nasz obowiązek, żeby co najmniej się zadumać, co najmniej pomyśleć, a jeśli jest okazja, to też wspomnieć o cennych pamiątkach historii. W tym wypadku jest to pamiątka historii zwykłych ludzi. Warszawa zapamiętana to był cykl nagrań, które nagrywał Dom Spotkań z Historią, instytucja, która mieści się na Karowej i robi arcyciekawe i arcypotrzebne rzeczy, żeby zachować właśnie pamięć o historii w zakresie głównie historii Warszawy, dlatego, bo to jest instytucja warszawska, natomiast wydają świetne książki. Dlaczego ta książka? No, dlatego, że powstanie i dlatego, że to jest książka niezwykła, ponieważ to są zapisane historie mówione z Archiwum Historii Mówionej, takiego cyklu, który właśnie Dom Spotkań z Historii zorganizował. Nagrane historie zwykłych mieszkańców Warszawy. Cykl ten prezentuje historię z różnych okresów przedwojennej Warszawy i wojennej, bo również z okresu okupacji. Są to wspomnienia, które były na żywo nagrywane, wspomnienia ludzi, którzy ówcześnie byli ludźmi młodymi albo dziećmi i to są historie warszawskie zapamiętane właśnie przez zwykłego człowieka. Tak jest też w przypadku Warszawy zapamiętanej tego tomu Powstanie 1944. Opowiadania zwykłych ludzi, opowiadania ludzi z różnych części Warszawy, więc jest i Praga, jest i Muranów, jest i Mokotów, po prostu jest i Wola, która przecież przeżyła okrutną rzeź i są wspomnienia ludzi, którzy tej rzezi na szczęście uniknęli. No niestety nie uniknęli jej w pamięci, stąd też historie, które tam możemy przeczytać, są dość drastyczne, ale są też optymistyczne, dlatego, bo zdarzały się wspaniałe po prostu zbiegi okoliczności, które pozwoliły życie ocalić. To prawdziwe opowieści kilkudziesięciu osób ludności cywilnej tworzą taki zupełnie niejednoznaczny i zupełnie osobisty obraz miasta i jego mieszkańców w czasie powstania. Taka dramatyczna codzienność, która pokazywała, jak się ukrywali, co jedli, jak próbowali przetrwać, jak za sobą tęsknili, jak się spotykali albo jak żegnali tych, którzy odeszli na zawsze. Po prostu jest tam wszystko i to jest książka najprawdziwsza i uważam, że powinniśmy ją czytać. Chociaż jest niewielka, to ma w sobie ogromny skarb po prostu takiej prawdziwej ludzkiej opowieści. W tej chwili możemy sobie uzmysłowić też czytając tą książkę, że takich powstań u naszych sąsiadów w Ukrainie w tej chwili dzieje się mnóstwo. Mamy Charków, mamy Mariupol i takich historii prawdopodobnie kiedyś przeczytamy też wiele, aczkolwiek każda z nich jest mocna, każda z nich jest ważna, każda z nich jest inna i każda z nich jest straszna. To jest bardzo ważna książka, mimo że mała, to polecam do przeczytania, bo to jest wielka historia.
To ważne, co powiedziałaś, nawiązując do tego, co się dzieje na Ukrainie. I tak, tak, ja też myślę, że z takich książek płynie jedna nauka dla kolejnych pokoleń. I z takimi książkami trzeba się zapoznawać. Ja tylko dodam, że tę książkę opracowała pani Magda Szymańska. Warto o tym wspomnieć. A jeszcze zapytam, bo czy to jest część jakiegoś cyklu? Czy ty się orientujesz? Bo tutaj
tak,
widzę, że...
Tak.
A, okej. Okay.
Tak, jest to jest część cyklu. Mm-hmm, tak, mm-hmm. To jest cykl. To są rozmowy, które były najpierw nagrywane. W tej chwili są już spisane. Jest Warszawa zapamiętana w czasie okupacji. Warszawa międzywojniu. Więc warto po każdą z książek tego cyklu sięgnąć, absolutnie. Dzisiaj wspominam akurat o tej, bo wiadomo.
Jasne. Troszkę lżejszy temat. Przechodzimy do książki na temat upajającego pozoru wolności. Spati w pani Aleksandry Szarłat. Jak widzę księżyc, to wiem, że wydało ją twoje wydawnictwo, wydawnictwo, w którym pracujesz, Czarne. No to cóż, parę dobrych pewnie słów usłyszymy. Opowiadaj.
No tutaj zupełnie zmieniamy nastrój, bo wchodzimy w taki dosyć kolorowy nastrój. Jeśli można jakiś kolor uzyskać we wspomnieniach z PRL-u, no to Spatif jest takim właśnie miejscem, gdzie tego koloru znajdziemy dużo. Otóż Aleksandra Szarłat napisała fantastyczną książkę, pierwszą książkę o Spatifie, o kultowym miejscu, w którym spotykał się cały świat teatralny, filmowy, ale również literacki. Zebrała dokumenty, które nigdy nie zostały tak naprawdę otoczone opieką, ponieważ okazało się, że cała jakby historia została rozproszona. Historia Spatifu to jest głównie historia w anegdotach i to jest zbiór anegdot, zbiór ocalonych dokumentów i kawał historii filmu, teatru, ponieważ jakby to miejsce, które jest skrótowcem od Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu, było miejscem, które miało być bezpiecznym miejscem dla artystów. Natomiast rzeczywiście było ono takim, ale przy okazji też było miejscem kolorowym, miejscem zabaw, miejscem, gdzie mogli poczuć rzeczywiście ten zew wolności, gdzie mogli być sobą, bo mimo że oczywiście wszędzie służby bezpieka miała swoje macki, to tutaj były wyjątkowo łagodne, na przykład w postaci pana szatniarza, Franka, który był tak naprawdę tam panem władcą, selekcjonerem, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, to on decydował o tym, kto zostanie wpuszczony, kto zostanie na schodach Spatifu. I rzeczywiście to był azyl dla aktorów, azyl dla reżyserów, tam załatwiano angaże, tam decydowano o tym po prostu, kto będzie miał ten sukces w PRL-u, w filmie, kto go nie będzie miał. No po prostu tam się działo życie. Tam troszkę też przeniosło się takie życie kulturalne z międzywojnia, bo w latach 50., kiedy w 55 roku, kiedy Spatif był otwarty, można było tam spotkać Iwaszkiewicza, Słonimskiego, którzy przecież przed wojną przesiadywali w Ziemiańskiej, więc to był też troszkę taki naturalny, to było naturalne przedłużenie tego miejsca. No, mnóstwo anegdot, mnóstwo śmiesznych historii, mnóstwo takich historii z zaplecza naszego życia kulturalnego w PRL-u. Spatif nie jest już tym miejscem, które było, natomiast tam cały czas tak naprawdę dzieje się coś dobrego, coś fajnego, tam są potańcówki nadal, tam są nadal koncerty, nadal są spotkania literackie. Więc cały ten kwiat, że tak powiem, kwiat literacki, kwiat filmowy, może już nie przesiaduje w tej chwili w Spatifie, natomiast cały czas dzieją się tam fajne rzeczy. Nie ma tego może poczucia bliskości i tego nie jest to już miejsce tylko dla jednej jakby branży, natomiast możemy cały czas tam poczuć troszkę atmosferę takiego starego Patifu, ponieważ zachowano po prostu jego klimat. Książkę się czyta bardzo dobrze, ja jeszcze jej nie skończyłam, bo to jest ogromna tak zwana cegła, natomiast mimo wszystko szybko się ją połyka, bo rzeczywiście jest fajnie napisana. Jest tyle zdarzeń, tyle wyimków z pamięci, rozmaitych wspomnień, że naprawdę można się w tym zatopić z przyjemnością. Polecam serdecznie.
Jak mówisz o tym kwiecie polskich artystów, to mnie przychodzi do głowy Gustaw Holoubek, człowiek o niezwykłym poczuciu humoru. I teraz nie wiem, czy widziałaś, ale w internecie chodzi taki, szczególnie w mediach społecznościowych, taki dowcip o trzech Szwedach, który opowiadał Holoubek. Także jeśli nie miałaś okazji jeszcze tego usłyszeć, to ja ci to prześlę. Ubawisz się do łez, bo naprawdę jest właśnie holubkowy taki, z takim poczuciem humoru, jaki tylko mógł mieć Holoubek i pewnie, nie wiem, artyści Piwnicy pod Baranami czy z Kabaretu Starszych Panów, czyli bardzo wysublimowane i bardzo dobre poczucie humoru. No i cóż, mamy wakacje, jak rozumiem, dzieciaki jeżdżą, zastanawiają się, rodzice pewnie, gdzie ich posłać, więc wy wychodzicie jako księgarnia i pewnie wydawnictwo również trzeba do tego zbioru dołożyć, z propozycją przewodnika dla dzieci, jak rozumiem, który się pięknie nazywa Dobra Nasza Polska. No to gdzie nas zabierzesz, czytając stronicę tegoż przewodnika?
Gdzie ja mogę was zabrać? Możecie się sami zabrać, czytając ten przewodnik i podając go dzieciom. Ja mogę was zachęcić do tego, żeby zajrzeć, ponieważ tam jest i morze, i rzeki, i wysokie góry, i jeziora, nieprzebyte puszcze, a nawet pustynie. Jest 60 fantastycznych i bardzo ciekawych miejsc w Polsce. Ciekawe muzea, cerkwie, katedry, bunkry, straszne miejsca, które dzieciaki uwielbiają.
No.
Więc jest tam naprawdę mnóstwo pomysłów na spędzenie ostatniego miesiąca wakacji razem gdzieś w Polsce. Nie jest to taki uporządkowany przewodnik, nie jest też chaotyczny, ale jest, nie ma jakiegoś klucza. Te ciekawostki są tak poprzeplatane, więc mamy taką mozaikę różnych rzeczy, nie jest to jakoś bardzo uporządkowane, ale znajdziemy pomiędzy zwykłymi opisami miejsc, mamy i legendy, i jakieś anegdoty, i tajemnice z zagrobu. Książka jest bardzo ładnie ilustrowana przez panią Klaudię Kozińską, a tekst napisała pani Małgorzata Ruszkowska, bardzo dowcipnie. To jest taka, myślę,
lektura... No to przepraszam, że to jak już tak przedstawiasz nam, to jeszcze powiedz, kto to wydał, bo żeby to nie umknęło.
Dwie siostry. Myślałam, że wspomniałeś, jeśli nie, no to absolutnie dwie siostry wydały tą książkę.
Ale dwie siostry to jest wydawnictwo. A, no właśnie.
Tak, to jest wydawnictwo. Dwie siostry.
O, to kolejny raz zaskakujesz mnie, bo w ubiegłym tygodniu, nie w ubiegłym, przy naszej poprzedniej spotkaniu pokazałaś mi nowe wydawnictwo, które się pojawiło na rynku polskim, potem i teraz mamy kolejne, więc to jest...
A, dwie siostry, to jest fantastyczne już wydawnictwo. Widać, że masz bardzo, bardzo duże dzieci.
Tak, to prawda. No, moje dzieci to już nie dzieci, można powiedzieć.
Ale to jest fajne wydawnictwo, które no, jest jednym z wiodących dzisiaj wydawnictw dziecięcych w Polsce. I największy sukces wydawnictwa Dwie Siostry to Atlas Mapy, które wydano już za granicą w ponad 50 kilku krajach.
No proszę.
To jest naprawdę ogromny sukces. Byłam kilka lat temu na targach we Frankfurcie i Mapy to była najczęściej spotykana książka w różnych językach wydawana przez wydawnictwa na całym świecie. Najczęściej ją widywałam, że tak powiem, przechadzając się pomiędzy stoiskami wydawnictw z całego świata. Wydają fantastyczne książki, więc już jakby sama marka Dwóch Sióstr świadczy o tym, że warto sięgnąć po ten przewodnik również.
No to
i jakby wspólnie z dzieckiem zadecydować o ostatnich dniach wakacji, a dać też trochę im swobody i żeby poczuli trochę taką swoją decyzyjność i w drogę.
Okej. Szanowni słuchacze, gościem Radia Praga porannej audycji była Kasia Daniluk z księgarni wydawnictwa Czarne, które nadal, i to się pewnie długo, długo nie zmieni, mieści się co prawda po drugiej stronie Wisły na Nowolipkach, dobrze kojarzę, ale jest to równie piękne miejsce jak nasza tutaj praska okolica. Kasiu, bardzo, bardzo Ci dziękuję i co, mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia, trzymaj się.